Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Proszę Państwa, mam przed sobą kuriozalną rzecz. Jest to sprawozdanie, wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, specjalny region administracyjny Hongkong, sprawozdanie roczne za 2014 rok, Komisja Europejska. Jest to datowane na 24 kwietnia 2015 rok. Więc oficjalny dokument Unii Europejskiej. Nie będę czytał całego, bo mi się flaki wywróciły na wierzch i mózg by mi się zlasował. Natomiast, bo taki głupot to już dawno nie czytałem. Znaczy, łajdactw, nie głupot, łajdactw. Natomiast przeczytam, bo na początku jest streszczenie, a później jest podtytuł, a duży rozdział pod tytułem Rozwój sytuacji politycznej. Proszę zwrócić uwagę, będę czytał to wszystko, proszę zwrócić uwagę na to, w jak tendencyjny sposób Unia Europejska ocenia to, co się dzieje w Hongkongu. W jak tendencyjny sposób patrzy się na to, co się dzieje w Hongkongu. A więc czytam. Rozwój sytuacji politycznej. Wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego w związku z wyborami szefa rządu w 2017 roku pozostaje kluczową kwestią w polityce wewnętrznej Hongkongu. Zgodnie z ustawą zasadniczą SRA, Hongkong, szef rządu i Rada Ustawodawcza muszą poddać się procedurze konstytucyjnej składającej się z 5 etapów. W dniu 15 lipca 2014 roku rząd SRA rozpoczął pierwszy etap, kiedy to szef rządu, pan Nguyen, przedłożył sprawozdanie stałemu komitetowi ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, w którym zaproponowano przeprowadzenie reformy systemu wyboru szefa rządu. Wniosek poprzedziły trwające 5 miesięcy konsultacje, których wynikiem było przedstawienie 124 700 propozycji na piśmie. Według sprawozdania szefa rządu kluczową kwestią wymagającą omówienia był sposób nominowania kandydatów. W sprawozdaniu zaproponowano, aby kandydaci byli nominowani przez liczący 1200 członków komitet nominujący zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej. Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej. Odrzucono natomiast propozycję nominowania obywatelskiego lub z ramienia partii politycznych, za którą opowiadały się opozycyjne partie demokratyczne. Były one zdania, że nominacja dokonywana przez komitet nie spełnia standardów demokratycznych, czego wynikiem było pozbawienie szans na zwycięstwo kandydatów wyborczych. Kandydatów demokratycznych. Cały czas powtarzanie tego, że to są demokratyczni kandydaci, tak jakby tamci wyznaczeni przez komitet nie byli demokratycznie wybierani. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych grupa społeczeństwa obywatelskiego Occupy Central with Love and Peace zorganizowała nieoficjalne referendum w dniach 20-29 czerwca. W głosowaniu wzięło udział niemal 800 tysięcy osób. Nieoficjalne referendum. Niemal 800 tysięcy osób, znacznie powyżej oczekiwań, przy czym znaczna większość odpowiedziała się za nominowaniem kandydatów przez społeczeństwo obywatelskie lub partie polityczne. W sierpniu prorządowa grupa społeczeństwa obywatelskiego Alliance for Peace and Democracy zebrała 1,5 miliona podpisów protestujących przeciwko kampanii Occupy Central, tej poprzednio, i popierającej stanowisko rządu. Wśród sygnatariuszy znajdował się szef rządu i inni wysoko postawieni urzędnicy. Czyli innymi słowy, pozwolę sobie przerwać na moment, innymi słowy, ta druga grupa społeczeństwa obywatelskiego, która była prorządowa, zebrała dwa razy więcej głosów protestujących przeciwko kampanii Occupy Central. Tym łajdakom, którzy są finansowani przez Amerykanów. Byli i są i będą. Czytam dalej. Dyskusję na ten temat zaogniło opublikowanie w dniu 10 czerwca Białej Księgi Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej zatytułowanej Praktyczne stosowanie polityki jeden kraj, dwa systemy w SRA Hongkong. W dokumencie tym podkreślono, że wysoki stopień autonomii Hongkongu jest uzależniony od władzy rządu centralnego, co jest oczywiste, który dysponuje kompleksowymi uprawnieniami w zakresie rządzenia SRA oraz zwrócono uwagę na konieczność ochrony suwerenności Chin, ich bezpieczeństwa i interesów dotyczących rozwoju całych Chin z SRA łącznie. To jakby to ostatnie to jest moje dopowiedzenie. W Białej Księdze stwierdzono również, że miłość do kraju jest podstawowym wymogiem politycznym stawianym administratorom Hongkongu, w tym sędziom i innym pracownikom wymiaru sprawiedliwości. Pozwolę sobie przerwać. Proszę Państwa, miłość do kraju. Czy Państwo obserwujecie u sędziów polskich i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości coś, jakieś szczątki tego, co się nazywa miłością do kraju? Bo ja widzę w nich miłość do Brukseli. Miłość do Niemców, miłość do Żydów, miłość do wszystkich, do Amerykanów, do wszystkich, którzy występują przeciwko naszemu krajowi, przeciwko Polsce. Więc z miłością do kraju to łajdactwo nie ma nic wspólnego. A tutaj proszę sobie wyobrazić, że w Chinach chiński rząd powiedział w tej księdze, że miłość do kraju jest podstawowym wymogiem politycznym stawianym administratorom Hongkongu, w tym sędziom i innym pracownikom wymiaru sprawiedliwości. Coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo. Niesamowite, żeby miłość do kraju była czymś najważniejszym. Zdumiewające, prawda? Szczególnie jak się patrzy na polski wymiar sprawiedliwości. Wprawdzie przedstawiciele rządu centralnego zapewniali, że w Białej Księdze opisano jedynie panującą sytuację i nie ogłoszono nowej polityki. Wiele osób w Hongkongu uznało, że wie lepiej, to jest mój trend, że opublikowanie księgi stanowi próbę zmniejszenia wysokiego stopnia autonomii Hongkongu i podważenia niezależności systemu sądowego w Hongkongu. Wiecie Państwo, to tak jakbym słyszał to, co tych łajdaków, którzy gardłują za tym, tymi hiper, super łajdakami z Trybunału Konstytucyjnego. Ale wracam do tekstu. W dniu 31 sierpnia 2014 roku parlament chiński podjął jednomyślną decyzję dotyczącą ram pierwszych Hongkongu wyborów szefa rządu w 2017 roku przy poszanowaniu zasady jedna osoba, jeden głos. Według ram o urząd szefa rządu będzie mogło się ubiegać dwóch lub trzech kandydatów, którzy otrzymają co najmniej 601 głosów od komitetu nominującego liczącego 1200 członków. Sam komitet nominujący byłby podzielony na cztery sekcje w oparciu o model obecnego komitetu elekcyjnego, a ich członkowie byliby wybierani przez około 250 tysięcy uprawnionych do głosowania osób i organizacji. Proszę Państwa, to nie jest dokładnie taki sam system jak w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo podobny. Decyzją parlamentu chińskiego powszechnie uznano za bardziej restrykcyjną niż przewidywano, a według grup opozycyjnych nie miało to żadnego uzasadnienia. Czyli innymi słowy, najważniejsze jest to, co uznano. Tak na wszelki wypadek nie pisze się w tym oficjalnym, przypominam, oficjalnym dokumencie Unii Europejskiej. Ja czytam oficjalny dokument Unii Europejskiej. Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest oficjalny dokument Unii Europejskiej? To jest tak żałosny tekst, że w głowie się mieści, a właśnie dlatego to czytam. A więc powszechnie uznano, więc na wszelki wypadek nie powiedziano kto, za bardziej restrykcyjną przewidywano, a według grup opozycyjnych nie miało to żadnego uzasadnienia. Czyli innymi słowy, opozycja wie lepiej, co jest ważne dla Hongkongu. Czy Państwo nie widzicie żadnego żadnej zbieżności z tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce. A Rada Adwokacka w Hongkongu określiła decyzję jako bezzasadnie restrykcyjną. To tak jakbym słyszał o nie Radzie Adwokackiej w Hongkongu, tylko o zrzeszeniu sędziów. Krajowa Rada Sędziowska. A wracam do tekstu. Rząd i przewodniczący Rady Ustawodawczej utrzymywali, że decyzja parlamentu nadal dopuszcza elastyczne podejście w wielu obszarach, które można by było wykorzystać, aby zwiększyć demokratyczny charakter systemu wyborczego. Najbardziej znaczącą reakcją na decyzję parlamentu była rozpoczęta we wrześniu kampania zorganizowana przez szereg grup studenckich i innych aktywistów prodemokratycznych. Mówimy to o tym Occupy Centro. Ale to oczywiście już o tym się nie wspomina, bo poprzednio, jak Państwo pamiętacie, wyraźnie powiedziano o tym, że przeciwko Occupy Centro było dwa razy więcej mieszkańców Hongkongu niż za. Od 27 września, wracam do tego, od 26 września aktywiści zablokowali główne arterie komunikacyjne w Hongkongu, a protestujący otaczali budynki władz ustawodawczych i główne budynki rządowe. Mówiłem o tym wielokrotnie wówczas, bardzo, bardzo szeroko to omawiałem. Użycie przez policję gazu łzawiącego 28 września na skalę powszechną uznano za nieproporcjonalną, doprowadziło do masowych demonstracji. To akurat to doprowadziło, w których w szczytowym momencie uczestniczyło szacunkowo 100 tysięcy osób. Mimo sporadycznych aktów przemocy, demonstranci zachowywali się w dużej mierze pokojowo, a użycie siły przez policję pozostało na nieznacznym poziomie. W świetle rosnącego niezadowolenia opinii publicznej demonstracje stopniowo traciły na sile następstwie stosowanych orzeczeń sądowych usunięto blokady ulic w ostatnią 15 grudnia. Wszystko to relacjonowano. Rząd dość późno rozpoczął rozmowy z protestującymi i zbyt wolno próbował osiągnąć kompromis. W trakcie demonstracji kilku przywódców międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ, premier Wielkiej Brytanii i wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej wydali oświadczenia wzywające obie strony do zachowania powściągliwości i rozwiązania politycznego impasu w sposób pokojowy. To tak jakby rząd chciał niepokojowo rozwiązać impas. Ciekawe. A wprawdzie u źródła demonstracji leżą przesłanki polityczne, obnażyły one jednak również bolączki społeczno-gospodarcze. A jakżeż inaczej. Wynikają one głównie z niezadowalających warunków życia i panującego, w szczególności wśród młodzieży, poczucia, że społeczeństwo jest pozbawione praw gospodarczych przez system polityczny uznawany powszechnie za wspierający interesy elity biznesu, której głównym celem jest utrzymywanie dobrych stosunków z rządem centralnym. No to rzeczywiście to jest straszna rzecz. Przecież najistotniejszą grupą w społeczeństwie są studenci, prawda? Z badań akademickich wynika, że młodzież Hongkongu identyfikuje się silniej z Hongkongiem niż z Chinami jako całością i obawia się, że Chiny naruszą praworządność oraz prawa i wolności w tym regionie. W dniu 7 stycznia 2015 roku rząd SRA Hongkong opublikował sprawozdanie poza procesem 5 etapów, w którym przedstawiono opinie i aspiracje społeczne wyrażone w okresie od dnia 31 sierpnia do 15 grudnia. Sprawozdanie miało być wyrazem ustępstwa rządu wobec studentów. Przepraszam bardzo, ale coś mi poleciało. Tak, to było ostatnie zdanie. Przepraszam, gdzieś uciekła mi końcówka tekstu. Sprawozdanie miało być wyrazem ustępstwa rządu wobec studentów, jednak ci skrytykowali rząd za brak ustosunkowania się do ich głównych postulatów. Koniec. Znaczy koniec tego dużego akapitu, dużego rozdziału. Nie będę cytował dalej, bo jak powiedziałem, niedobrze mi się robi, na wymioty mi się zbiera. zacytowałem to, ten akapit, ten rozdział, żebyście Państwo zrozumieli, jak, w jaki sposób myślą ci eurobiurokraci, przy założeniu, że to jest myślenie, że można to nazwać myśleniem, jak myślą ci eurokraci o tym, co się dzieje w Hongkongu. Nic zatem dziwnego, że to, co się dzieje w Polsce, odbierane jest przez nich dokładnie tak samo jak tam. Dokładnie, absolutnie dokładnie tak samo. Jeśli my, patrioci, zwykli ludzie, Polacy kochający ojczyznę, mówimy, że miłość ojczyzny jest najważniejsza, to to łajdactwo z tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, no i oczywiście to kodziarstwo nowoczesne i te inne łachmyty, robią z nas idiotów, robią z nas ludzi nawiedzonych. No i faszystów oczywiście, to jest po cała rzecz. My jesteśmy faszystami. A to, że czarny masz to SS-mańskie pomysły, to już jakby zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Kłaniam się, do usłyszenia.